Mówi się o nich, że to kożuchy sinicowe. Można chyba dodać zielone kożuchy sinicowe. Przełom w zwalczaniu sinic zapowiadają polscy badacze. Zespół naukowców pod kierunkiem profesora Ryszarda Chrusta z Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód, które powstało w ramach współpracy dwóch wydziałów, Wydziału Biologii i Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Otóż zespół opracował innowacyjną metodę zwalczania zakwitów sinic i powstrzymywania ich rozwoju. Powstało pierwsze w kraju pogotowie sinicowe. W audycji Czas na naukę profesor Ryszard Chrust jest gościem Polskiego Radia 24. Dorota Truszczak, witam pana profesora.
Dzień dobry pani.
Panie profesorze, powinnam przedstawić pana jako pogromcę sinic, skoro zaproponował pan i zespół metodę, która wyróżnia się spośród tych, które są wykorzystywane na świecie, ale o tym powiemy za chwilę. Sinice, wiadomo, że to na pewno nie rośliny, a bakterie, i to organizmy bardzo, bardzo stare. Wydają się superorganizmami odpornymi i na wysokie temperatury, i na suszę, i na zasolenie, i na wysoką kwasowość. Dlaczego tak trudno walczyć się z sinicami?
Dlatego, że są to organizmy pionierskie. Jak już powiedziałem, to były między innymi pierwsze mikroorganizmy, które kolonizowały naszą planetę, a z racji tej, że sinice prawidłowo nazywane cyanobakteriami należą do grupy bakterii tlenowych fotosyntetyzujących, gdzie w ramach fotosyntezy powstaje tlen. Stąd natlenienie naszej atmosfery wiele milionów lat temu następowało właśnie wskutek działalności między innymi sinic. Z racji tej, że wtedy, kiedy one kolonizowały naszą planetę, były na tej planecie ekstremalne warunki.
Były, bo pod wpływem rozwoju życia na Ziemi środowisko ulegało zmianie, łagodniało, bo w końcu jesteśmy i my. Czy sinice nie utraciły tej zdolności życia w tak trudnych, piekielnych warunkach?
Nie, nie utraciły. Sinice są mikroorganizmami o szalonej plastyczności i zdolności adaptacyjnej. A więc one nie tylko zachowały zdolność przeżywania, rozmnażania się, rozwoju w bardzo ekstremalnych warunkach, w miejscach, które dzisiaj jeszcze na kuli ziemskiej spotykamy, jak na przykład gorące strumienie wulkaniczne, jak gorące źródła, chociażby w parku Yellowstone czy na Islandii, panowały całą planetę, niezależnie od szerokości geograficznej i temperatur tam panujących.
Ale nie w każdych warunkach pojawiają się sinice, bo kiedy jest dopiero wysoka temperatura, to one są agresorami dla naszych jezior.
Tutaj musimy rozróżnić obecność sinic i masowo pojawianie się sinic. W większości zeutrofizowanych zbiorników wodnych, to znaczy użyźnionych, zanieczyszczonych, sinice zawsze występują.
I niezależnie od pory roku.
To znaczy one występują w fitoplanktonie zwykle pomiędzy okresem późnej wiosny, wczesnej jesieni. Udział w biomasie ogólnej fitoplanktonu stanowi kilka procent najwyżej. Natomiast w miarę na przykład podwyższania się temperatury wody, powyżej 22 stopni, zwiększenia radiacji słonecznej, a w tym docierania zwiększonej dawki promieniowania ultrafioletowego do wód, sinice uzyskują przewagę nad innymi organizmami fotosyntetyzującymi, przede wszystkim glonami eukariotycznymi, które są bardzo wrażliwe na promieniowanie ultrafioletowe. Sinice to przeżywają. W związku z tym glony eukariotyczne, które obok nich zamieszkują to same środowisko i wspólnie tworzą zespół fitoplanktonowy, zanikają, dając przewagę w rozwoju właśnie tego jedynego dominanta, jakimi są cyanobakterie, czyli sinice. Druga rzecz to sinice uwielbiają także podwyższoną żyzność środowiska, w tym także zwiększoną zawartość związków organicznych, ze względu na to, że sinice są bardzo ciekawymi mikroorganizmami. W dzień one zachowują się jako organizmy samożywne, prowadząc fotosyntezę, natomiast w nocy przy braku światła fotosynteza ustaje, zaczynają zachowywać się jak cudzożywne bakterie, a więc odżywiają się wtedy związkami organicznymi, które są rozpuszczalne w wodzie i w tym uzyskują znaczącą przewagę nad typowymi glonami, których aktywność metaboliczna jest ściśle związana wyłącznie z obecnością światła, czyli w okresie dziennym.
Rzeczywiście wyjątkowe bakterie, ale czy sinica sinicy równa, bo mówimy o liczbie mnogiej ze względu na masę, czy także różne ich gatunki?
Sinice stanowią pewne podkrólestwo, cyanobakterie. Natomiast jest bardzo wiele różnych gatunków.
I wszystkie są niebezpieczne?
Nie wszystkie są niebezpieczne, są wręcz trzcinice bardzo pożyteczne, wykorzystywane na przykład w nawożeniu upraw na polach ryżowych, albowiem potrafią wiązać wolny azot atmosferyczny i tym samym użyźniając środowisko wodne w związki azotu niezbędne na przykład roślinom.
Także wiele złóż ropy naftowej powstało dzięki sinicom.
Tak, oczywiście, ze względu na to, że one mają zdolność gromadzenia w swoich komórkach, są to organizmy jednokomórkowe, substancji tłuszczowych, z których powstaje potem ropa naftowa. Ale wśród nich są także co najmniej kilkadziesiąt gatunków, które mają zdolność do wytwarzania bardzo silnych toksyn.
Alergizują naszą skórę, powodują zatrucie organizmu, nawet śmierć, paraliżują mięśnie, przez to szwankuje układ oddechowy.
Tak, to są właśnie te najbardziej groźne dla człowieka i użytkowników wód rodzaje sinic wytwarzających cjanotoksyny.
Naukowcy dużo wiedzą o sinicach, ale wciąż trudno z nimi walczyć. Na czym polega polska metoda zwalczania sinic, o której powiedziałam, że jest przełomem, cytując także opinie specjalistów?
Są dwa sposoby walki z sinicami. Pierwszy, który jest fundamentalny, polegający na tym, żeby nie dopuścić w ogóle w zbiornikach wodnych do rozwoju sinic. Ale to są sposoby najczęściej związane z koniecznością rekultywacji zanieczyszczonych i silnie zeutrofizowanych zbiorników wodnych. Oczyścimy zbiornik wodny, jeżeli środowisko wodne pozbawimy nadmiaru związków odżywczych, to wtedy oczywiście ograniczamy ich rozwój.
Bardzo kosztowna metoda.
I to są metody dosyć długotrwałe. Proces co najmniej 3-letni, dosyć kosztowny. Drugi sposób to jest wtedy, kiedy my mamy już w zbiorniku wodnym namnożone sinice, kiedy powstał zakwit, kiedy grozi nam zamknięcie kąpieliska bądź plaży ze względów sanitarnych. Woda stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników i temu służy ta nasza metoda, która opracowana została w Laboratorium Ochrony i Rekultywacji Wód do zarówno zapobiegania, czyli prewencyjna metoda, jak i już skuteczne usuwanie w momencie pojawiania się zakwitu sinic. Nasza metoda polega na tym, widzieliśmy, że sinice są nadwrażliwe na obecność wolnego tlenu atomowego w środowisku wodnym.
I to wiedza powszechna.
Powszechna. Wiele środków powszechnie używanych było używanych do usuwania praktycznie rzecz biorąc wszystkiego z wody, ze względu na to, że wolny tlen atomowy jest bardzo silnie reagujący ze wszystkimi mikro- i makroorganizmami.
To iście katastrofa ekologiczna, usuwa się wszystko, co żywe.
Dokładnie, tak to było. I bardzo często w technologiach, które są stosowane na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, usuwa się z takiego zbiornika wodnego na okres 2-3 miesięcy, zanim się to odrodzi, absolutnie wszystko. Natomiast nasza technologia poszła w innym kierunku. Myśmy starali się opracować i przetestować takie stężenie wolnego tlenu atomowego w wodzie, które tylko selektywnie oddziaływuje śmiertelnie na cyanobakterie, czyli sinice, natomiast nie szkodzi zupełnie innym użytkownikom ani składnikom biocenozy wodnej. Nam się to udało. Dawka tego tlenu atomowego, którą trzeba zastosować, stanowi tajemnicę patentową w tej chwili oczywiście, bowiem do tej pory jakoś nikt na to nie wpadł. Drugim problemem było, w jaki sposób ten wolny tlen atomowy dostarczyć do środowiska wodnego.
No właśnie, bo przecież ten tlen nie znajduje się w jakichś pojemnikach, zbiornikach i zapuszczamy go w głębie wody.
Dokładnie. To znaczy były na przykład próby używania perhydrolu, czyli nadtlenku wodoru silnie stężonego, który jest źródłem wolnego tlenu atomowego, ale tego nie można stosować w zbiornikach wodnych, ze względu na to, że perhydrol jest bardzo silnie żrący, trudno kontrolować jego dozowanie.
Czyli jeden problem zastępowalibyśmy drugim.
Dokładnie.
Jaki jest złoty środek?
Złotym środkiem się okazało połączenie nadtlenku wodoru z węglanem sodu. Substancja znana chemikom od wielu lat i używana zresztą także powszechnie do zupełnie innych celów, ale okazuje się, ta substancja jest bezpieczna dla użytkownika. Przypomina mikrogranulki, takiej kaszy mannej nawet. Przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z tym środkiem chemicznym, możemy go bezpiecznie dozować na powierzchnię wody zbiornika.
No tak, to byłoby takie rozsianie i te granulki się utrzymają, nie opadną na...
Te granulki powoli się rozpuszczają w wodzie i w trakcie rozpuszczania uwalniają wolny tlen atomowy.
Do jakiej głębokości to działa?
Ponieważ one toną, jednocześnie i opadają na dno, czyli ten cały czas potrzebny do rozpuszczenia całkowitej takiej mikrogranulki i czas opadania tej granulki na dno wynosi około, powiedzmy, 5-6 metrów głębokości. Czyli resztki tego nierozpuszczonego jeszcze i dalej rozpuszczającego się związku, który uwalnia tlen, dostarczane są do powierzchni osadów dennych zbiornika. Czyli praktycznie 5-6-metrowa toń wodna jest natleniona dodatkowo, bowiem my dostarczamy tam tlen, a tlen atomowy, jego żywot w środowisku wodnym jest bardzo krótki, bo jest szalenie reaktywny. Ten czas się mierzy około 20-25 milisekund wręcz, ale jest wystarczająco długi, aby zareagować z komórkami sinic i uszkodzić ich system fotosyntezy. Sinice jako organizmy samożywne nie mogą funkcjonować bez fotosyntezy, giną w tym momencie.
Czyli ten preparat zakłada jakby tak ciemne okulary, które odcinają sinice od słońca, tak by można powiedzieć.
Może nie od słońca, tylko nie potrafią wykorzystywać tego słońca absolutnie.
Prosta sprawa, jeżeli to jest jezioro, zbiornik stojący, a jak to jest na przykład z morzem?
Oczywiście falowanie trochę komplikuje tę sytuację, ale na szczęście nie w morzu, ze względu na to, że zwykle ruch fal jest w kierunku do brzegu. Tam, gdzie są znoszone także i te kożuchy sinicowe, które potem są wyrzucane na piasek. Jeżeli zaczniemy dozować 50-100 metrów od plaży w morzu ten środek antysinicowy, to naturalny ruch wody go rozprzestrzeni w kierunku plaży. Oczyścimy z sinic właśnie tą najbardziej potrzebną warstwę przybrzeżnej wody, z którą się kontaktują wczasowicze, kąpiąc się. Co jest ważne także, chciałbym tu podkreślić, że ta technologia usuwania sinic jest absolutnie bezpieczna dla środowiska wodnego i jego użytkowników po 3 dniach mniej więcej. Bowiem co my wprowadzamy? Wprowadzamy tlen, który jest oczywiście składnikiem wody, wprowadzamy węglan, w każdej wodzie naturalnej obecny, czyli my tylko zwiększamy nieco stężenie tych naturalnie występujących związków w każdym zbiorniku wodnym.
Metoda nie jest droga, bo to jest też jeden z elementów wyboru.
Tak.
Może być stosowana i profilaktycznie, i w sytuacji, kiedy no, jest ten pożar w wodzie, czyli ten zielony kożuch. To jest też atut tej metody w porównaniu z innymi, które są stosowane na świecie?
Tak, można stosować to wcześniej, znacznie przed pojawieniem się masowego zakwitu.
Powstało także pierwsze w Polsce pogotowie sinicowe. I jakie jest jego zadanie, takie jak straży pożarnej?
Znaczy, my jako zespół naukowców, który opracował tę technologię, nie mamy czasu zajmować się praktycznym aspektem tym. Ale udało nam się pozyskać partnera gospodarczego, który kupił od nas licencję na technologię i na preparat i którego obowiązkiem jest wdrożenie tego do życia praktycznego.